Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Serdecznie witamy w audycji W Trosce o Kościół.
Szczęść Boże, witam panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy.
W Warszawie świętowano jubileusz 40-lecia Centrum Formacji Misyjnej. Ksiądz biskup uczestniczył w tych uroczystościach. Jaka jest rola tego miejsca?
W Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie Kościół przygotowuje misjonarzy z kapłanów, osoby zakonne, świeckie do podjęcia działalności misyjnej w krajach misyjnych ad gentes. Głównie to przygotowanie opiera się na kwestiach językowych, a więc poznanie języka danego kraju misyjnego, ale język to przede wszystkim też kultura. Jest bardzo dużo zajęć, które właśnie rozczytują, pozwalają rozczytać kulturę danego kraju misyjnego, co bardzo ułatwia głoszenie później Ewangelii. Myślę, że też bardzo ważną wartością dodaną jest roczny pobyt uczestników tego przygotowania, którzy wzajemnie uczą się współpracy ze sobą, bowiem na terenach misyjnych przede wszystkim ważna jest współpraca misjonarzy, a więc i sióstr zakonnych, i kapłanów, i osób świeckich we wspólnym dziele ewangelizacji. Z pewnością ten pobyt w Warszawie bardzo pomaga odsunąć nieco nawyki bycia, powiedzmy, księdzem diecezjalnym, czy osobą świecką, siostrą zakonną, na rzecz właśnie budowania głębszej wspólnoty.
A w jaki sposób diecezja tarnowska włączała się i włącza nadal w prowadzenie tego miejsca?
Mieliśmy i mamy decydujący wpływ na rozwój Centrum Formacji Misyjnej, bowiem jeżeli chodzi o kwestie materialne, rozbudowa i generalny remont tych obiektów następowały w okresie, kiedy przewodniczącym Komisji Misyjnej był biskup Wiktor Skorc, ale równocześnie trzeba też podkreślić, że dyrektorami tego ośrodka, centrum, byli nasi księża. Ksiądz Jan Wnęk, ksiądz Janusz Paciorek, obecnie ksiądz Eugeniusz Szyszka. Dyrektorzy mają bardzo duży wpływ na formację w centrum i także wyznaczają pewien kierunek współpracy z poszczególnymi diecezjami czy zakonami, z których pochodzą kandydaci na misjonarzy. Można byłoby tutaj mówić także o zaangażowaniu dużej liczby kapłanów z naszej diecezji, którzy przez te 40 lat uczestnicząc w formacji wpływali na charakter tego szczególnego domu.
Aktualnie ile osób z diecezji tarnowskiej jest w tym domu, przygotowuje się do wyjazdu na misję?
Aktualnie mamy dwóch misjonarzy, którzy przygotowują się do wyjazdu na Kubę. Chcę w tym miejscu zaznaczyć, że w ciągu tych 40 lat Centrum Formacji Misyjnej przygotowywało ponad 1100 osób do działalności misyjnej, w tym około 100 z diecezji tarnowskiej. 1/10 to jest bardzo dużo. Tutaj widzimy wkład naszej diecezji w dzieło misyjne Kościoła w Polsce.
W liturgiczne wspomnienie świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, ksiądz biskup pobłogosławił zmodernizowaną siedzibę Radia RDN Małopolska w Tarnowie. Co ksiądz biskup sądzi o tym, co się w radiu pozmieniało?
Z pewnością ten remont generalny był konieczny, bowiem od początku powstania radia były tylko pewne punktowe działania remontowe, a przecież wiemy doskonale, że my się zużywamy, co dopiero obiekty materialne. Stąd ten remont był konieczny. Jestem przekonany i bardzo się cieszę z tego faktu, że właśnie mamy odnowioną siedzibę naszego radia, ponieważ ona pokazuje szacunek dla tych wszystkich, którzy odwiedzają nasze radio, plus pewien prestiż, estetyczną harmonię tego obiektu, ale także pozwalają wszystkim pracownikom, którzy spędzają tam bardzo dużo czasu, pracując w tym miejscu, dziennikarzom, pozwalają na właśnie możliwość w miarę komfortowej pracy, co jest bardzo ważne w sytuacji posługi dziennikarza. I myślę, że bardzo ważną kwestią są też nowoczesne środki przekazu. Na przykład w konsole, które funkcjonowały przez kilkadziesięcioleci, są już archaiczne. Dlatego były potrzebne między innymi nowe, ale i nie tylko. Cały system urządzeń, który będzie służył lepszemu przekazowi informacji za pośrednictwem fal radiowych naszego radia.
Dziękujemy, że ksiądz biskup był z nami, że wspiera radio. Mamy 30 lat, ale w diecezji są także inne media, które świętują jubileusz powstania. Radio jest ważne, ale prasa, tym bardziej katolicka, również ma bardzo ważną rolę. Właśnie, jaka jest rola wydawnictwa Promyczek w diecezji tarnowskiej i także w całej Polsce?
Rzeczywiście przeżywamy jubileusz 25-lecia istnienia tej bardzo ważnej instytucji medialnej, jaką jest Promyczek, prowadzony od początku przez księdza dyrektora, księdza Andrzeja Mulkę. Wydawnictwo, jak doskonale wiemy, służy nie tylko diecezji, ale całej Polsce. Między innymi przez wydawanie czasopisma Promyczek Dobra, które dociera do odbiorców i w diecezji, i poza diecezją, ale także między innymi przygotowywane materiały, chociażby i do nabożeństw roletnich, które sukcesywnie wydawnictwo podejmuje. Trzeba też podkreślić bardzo dużą ilość filmów dla dzieci o tematyce biblijnej, tematyce chrześcijańskiej. To były najlepsze produkcje światowe, które zostały tutaj zakupione i wzbogacone dubbingiem pozwalają dzieciom w Polsce wejść właśnie w kinematografię światową, jeżeli chodzi o filmy o tematyce religijnej. Wydawnictwo też samo podejmowało działania, tworząc szereg filmów o właśnie tematyce stricte religijnej związanej ze środowiskiem polskiego kościoła. Trzeba też podkreślić fakt istnienia zespołu Promyczki Dobra, które podejmują dzieło ewangelizacji przez między innymi śpiew i taniec. Wiele, wiele ważnych dzieł, które się dokonuje przez to wydawnictwo w sytuacji, gdzie na tak zwanym rynku coraz mniej jest właśnie takich podmiotów, które są zainteresowane ewangelizacją środowiska dziecięcego.
Dziś w audycji dużo czasu poświęcamy mediom, a właśnie we wspomnienie świętego Franciszka Salezego papież ogłosił orędzie na kolejny już Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Będziemy go obchodzić 15 września. Na co chce nam zwrócić uwagę papież Franciszek w swoim orędziu, bo pisze o sztucznej inteligencji.
Tak, Ojciec Święty usiłuje w swoim nauczaniu odnosić się do nowych zjawisk kulturowych, które w tym globalnym układzie naszego codziennego życia mają coraz bardziej zdecydowany wpływ na naszą codzienność. Z pewnością sztuczna inteligencja jest takim wielkim wyzwaniem, tak jak różne odkrycia, które miały miejsce w dziejach ludzkości, zwłaszcza XXI wiek, kiedy mamy tą ambiwalentność odkryć naukowych. Chociażby i takim przykładem jest wynalezienie bomby atomowej czy jądrowej. Energia nuklearna może służyć ludności świata w sposób pozytywny przez dostarczanie w miarę bezpiecznej energii, uwzględniając wskaźniki ekologiczne, ale równocześnie, jak doskonale wiemy, patrząc na zakończenie II wojny światowej, Hiroshima, Nagasaki, właśnie energia nuklearna jest w stanie zabijać, niszczyć. Podobnie ta ambiwalencja się ujawnia w sztucznej inteligencji. Ojciec Święty podkreśla, że z jednej strony używa takiego obrazu, że ludzkość, człowiek może się dać niemal pochłonąć, pożreć przez algorytmy i tu jest to wielkie niebezpieczeństwo wyparcia człowieka, jego godności na rzecz właśnie decydującej roli sztucznej inteligencji, ale z drugiej strony sztuczna inteligencja, jeżeli będzie ujmowana w prymacie osoby ludzkiej, to człowiek w swojej godności wolności będzie ostatecznie decydował o jej wykorzystaniu. Rzeczywiście może i już daje nam możliwość budowania relacji międzyludzkich. Zwróćmy uwagę, że mamy dzisiaj doskonałe tłumacze, które pozwalają nam się skontaktować z Chińczykiem, nie znając języka chińskiego, on nie zna języka polskiego i ten przykład jest całkiem dobry, bez jakichś przekłamań. Ja podaję tylko może banalny, niewielki przykład wykorzystania sztucznej inteligencji, ale takie możliwości są i tutaj otwierają się nowe pola oddziaływania sztucznej inteligencji. No właśnie, pytanie podstawowe, czy sztuczna inteligencja będzie służyć człowiekowi, ludzkości w sposób pozytywny, czy będzie doprowadzać do rozbicia, do podziałów, bo jest zawsze pytanie, czy niewielka grupa ludzi, posiadając właśnie dostęp do sztucznej inteligencji, nie wykorzysta tego, aby zawładnąć pozostałą zdecydowaną większością rodzaju ludzkiego. I tutaj mogą się rodzić różnego rodzaju problemy, napięcia, między innymi dzisiejsze wojny, które są prowadzone chociażby i na Ukrainie, zauważamy, jak mocno opierają się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji do dezinformacji, która jeszcze bardziej napędza ten konflikt.
Na zakończenie naszej audycji chciałabym zapytać o takie wyjątkowe miejsce w Tarnowie. Na pewno mieszkańcy przechodzą obok tego miejsca i może czasami już przyzwyczaili się, że jest z nami katedra. Dlaczego to jest tak ważne miejsce, że w poniedziałek będziemy tak uroczyście obchodzić rocznicę poświęcenia katedry?
Dla Kościoła katolickiego katedry są bardzo ważne, dlatego że są stolicami biskupów i miejscami przemawiania, nauczania biskupa. Są matkami, o ile tak możemy powiedzieć, w stosunku do pozostałych parafii danej diecezji. W przypadku naszej tarnowskiej katedry mamy jeszcze ten wymiar związany z wyjątkowym charakterem zabytku, bowiem katedra tarnowska to historia naszego miasta. Jej początki sięgają jeszcze średniowiecza. Gdy patrzymy na wystrój katedry, zauważamy, że niemal wszystkie style, począwszy od gotyku po współczesne, są obecne we wnętrzu, zwłaszcza katedry, w jej wystroju. Dostrzegamy, jak wiele obiektów, które znajduje się wewnątrz katedry, jest unikatowych na skalę europejską i światową, chociażby i między innymi pomnik tarnowskich, dominujący, majestatyczny, jeden z największych po tej stronie Alp mistrza Padovano. Dlatego tak bardzo sobie cenimy też naszą katedrę, jeżeli chodzi o punkt odniesienia tożsamości naszego miasta Tarnowa.
Dziękujemy dziś za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jerzy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.